Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Redaktor Łukasz Warzecha zaprasza na komentarz polityczny w każdy piątek po godzinie 10 i 3 po południu. W programie informacje o aktualnych wydarzeniach ze świata polskiej polityki. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy.
Sponsorem jest
Goldstone Jewelry
oraz
Kancelaria Prawna Hanny Dąbrowskiej.
Polski jubiler Goldstone to sklep i pracownia jubilerska. Obrączki, pierścionki zaręczynowe, diamenty, naprawy i wyrób biżuterii z powierzonego materiału klienta. Wymiana baterii w zegarkach, najlepsze ceny w mieście. Goldstone Jewelry przy Austin i Irving Park w Chicago. 773-777-9485.
Kancelaria Prawna Hanny Dąbrowskiej służy pomocą prawną Polonii Amerykańskiej w sprawach spadkowych, nieruchomości sądowych i innych na terenie całej Polski. Zadzwoń 48 501 020 117 www.rphd.pl.
Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy.
Witamy na antenie redaktora Łukasza Warzechy. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
I rozpoczynamy nasze polityczne tematy. Niewątpliwie takim najbardziej głośnym tematem na pewno jest sprawa relokacji migrantów w Unii Europejskiej. I ja tutaj przypomnę słowa Jarosława Kaczyńskiego. Przemawiając w Sejmie, Jarosław Kaczyński mówił w czwartek, że ta sprawa to część sporu, który określi przyszłość Unii Europejskiej i Polski. Były premier ocenił, że decyzja Unii Europejskiej jest sprzeczna z traktatami. Tutaj było takie porównanie do sytuacji po wybuchu wojny na Ukrainie, gdzie właśnie Jarosław Kaczyński wspomina, że przyjęliśmy wtedy kilka milionów uchodźców, tak na stałe to około 1,5–2 miliony, powiedział. I dodał, że gdyby to pomnożyć przez 22 tysiące euro, o której sumie się teraz mówi, jeżeli jakiś kraj się nie zgodzi na relokację migrantów, którą będzie musiał płacić, to wyszłoby to między 20 kilka a 30 miliardów euro, a Polska przy bardzo dobrym liczeniu otrzymała 100 euro na jednego mieszkańca w związku z pomocą Ukrainy. No i ciężko się z tym nie zgodzić, panie redaktorze.
Z tym wyliczeniem w zasadzie tak, natomiast cała sprawa jest dosyć, powiedziałbym, mocno złożona i nie taka prosta. Pierwsza rzecz, którą trzeba wyjaśnić, to ta, że wbrew temu, co mówią rządzący, nie mamy do czynienia z powtórką jeden do jednego sytuacji z kryzysu migracyjnego 2014-2015 i ówczesnej próby narzucenia mechanizmu relokacji, ponieważ ta, o której teraz się mówi, a która ma zastąpić tak zwany mechanizm dubliński, który do tej pory reguluje w Unii Europejskiej kwestie między innymi poszukiwania azylu, to jest znacznie bardziej elastyczna. Po pierwsze, mowa jest tutaj o relokacji do 30 tysięcy osób rocznie, czyli mamy pewien ustawiony pułap i to jest 30 tysięcy osób na całą Unię, czyli można przewidywać, że na Polskę przypadałoby może 2, może 3 tysiące osób rocznie, natomiast nie jest to wyraźnie powiedziane, bo sam akt prawny, w który ja się wczytywałem, chociaż on jest bardzo długi, ma ponad 100 stron, mówi o tym, że będą uwzględniane różne czynniki, między innymi liczba odesłań osób nielegalnie przekraczających granice w danym państwie i na podstawie tego będą te zobowiązania wyliczane. I po drugie, to co w Polsce jest nazywane karą za nieprzyjęcie migranta, no to Komisja Europejska rozumie to inaczej, to znaczy rozumie to w ten sposób, że to nie jest kara, tylko że to jest właśnie wyjście naprzeciw zastrzeżeniom z państw takich jak Polska, czyli że nikt nie będzie zobowiązany do przyjmowania migrantów, zamiast tego będzie można uczestniczyć w tak zwanym mechanizmie solidarnościowym. Ten mechanizm solidarnościowy, no to właśnie ma być te 20 tysięcy na migranta, ale również możliwa będzie pomoc taka materialna, czy też na przykład pomoc w opracowywaniu wniosków azylowych w państwie, które będzie obciążone takim napływem migrantów. Czyli stworzono takie możliwości, że jak ktoś nie chce przyjmować, to może się niejako od tego wykupić. No oczywiście jest pytanie, czy mimo wszystko nie jest to złamanie zasady, że to państwa decydują o tym, jak kreują swoją politykę migracyjną. I tak, tu trzeba powiedzieć, że tak, niezależnie od tego, że ten mechanizm jest znacznie łagodniejszy niż to, co próbowano zrobić te, powiedzmy, 8 lat temu, no to mimo wszystko on wkracza w kompetencje, które powinny należeć wyłącznie do krajów członkowskich. No i tutaj się pojawia kwestia referendum. Bo to ogłosił Jarosław Kaczyński z trybuny sejmowej, że PiS będzie chciało zorganizować referendum w tej właśnie sprawie. No i tutaj znów trudno ten pomysł ocenić jednoznacznie. Z jednej strony można powiedzieć, że jeżeli by państwo faktycznie chciało się przeciwstawić temu pomysłowi unijnemu, który jeszcze wymaga zatwierdzenia w procedurze współdecydowania przez Parlament Europejski, który pewnie będzie chciał go zaostrzyć, tak nawiasem mówiąc, no to referendum może być dobrym argumentem, żeby pokazać w Brukseli, że polscy obywatele się na takie rozwiązanie nie zgadzają. Tylko że no trudno tutaj oceniać ten pomysł inaczej niż jako stworzony w kontekście całkowicie wyborczym. Bo gdyby referendum miało się odbyć razem z wyborami parlamentarnymi, no to PiS wtedy po pierwsze zyskuje mobilizację wyborców, po drugie będzie próbował doprowadzić do polaryzacji wokół tego zagadnienia. Tylko to moim zdaniem się już nie uda, dlatego że opozycja się nauczyła i wyciągnęła wnioski z lat 2014-15, kiedy stanowisko Platformy Obywatelskiej okazało się bardzo niepopularne wśród Polaków i schodzi z linii strzału. Właściwie wszyscy przedstawiciele opozycji mówią, że oni są też przeciwko obowiązkowej relokacji, więc w ogóle nie ma po co robić tego referendum. Przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej się wstrzymali od głosu, kiedy była uchwała w tej sprawie w Sejmie podejmowana. To też bardzo znaczące, że nie byli przeciw, tylko właśnie się wstrzymali od głosu, no po to, żeby nie popierać pomysłu PiS na uchwałę, ale jednocześnie, żeby wskazać, że w zasadzie się w dużej mierze z treścią tej uchwały zgadzają. Więc to moim zdaniem nie zażre. Ten pomysł nie przyniesie Prawu i Sprawiedliwości zbyt wielu punktów, a taki właśnie moim zdaniem jest tutaj plan.
Przechodzimy w takim razie do naszego kolejnego tematu. Kolejny temat dotyczy nowelizacji budżetu. Dzisiaj w Sejmie rozpoczęło się pierwsze czytanie projektu nowelizacji budżetu na 2023 rok i z tej nowelizacji wiemy, że wydatki wzrosną i wzrośnie również deficyt.
Deficyt ma wzrosnąć do rekordowej sumy 92 miliardów złotych. No i trzeba to widzieć w kontekście różnych czynników ekonomicznych, czyli i trwającej inflacji, i przedwyborczego rozdawnictwa, i także innych zapowiedzi rządu dotyczących finansów. To przede wszystkim rzecz, która mocno poruszyła przedsiębiorców, to zapowiedź dwóch wzrostów kolejnych, bardzo znaczących wzrostów wynagrodzenia minimalnego w przyszłym roku. No i tutaj trzeba by też wyjaśniać długo, ale ja spróbuję krótko. Otóż wzrost wynagrodzenia minimalnego nie oznacza tylko tego, że więcej zarobią ci, którzy to minimalne wynagrodzenie otrzymują, bo to jest presja płacowa na cały system. Bo wszyscy będą oczekiwali, że ich wynagrodzenia zostaną proporcjonalnie podwyższone. Mało tego, może zacząć dochodzić coraz bardziej, coraz częściej do takich paradoksalnych sytuacji, w których pracownik lepiej wykwalifikowany zacznie być doganiany pod względem wynagrodzenia przez pracownika znacznie gorzej wykwalifikowanego. No i co wtedy? Może się okazać, że niektóre osoby nie będą miały impulsu do tego, żeby się edukować czy podnosić swoje kwalifikacje, no bo przedsiębiorcy nie będą mieli pieniędzy, żeby wszystkim podwyższyć wynagrodzenia. Nagle się okaże, że pomiędzy minimalnym wynagrodzeniem albo wynagrodzeniem trochę powyżej minimalnego, a wynagrodzeniem takiej wykwalifikowanej osoby jest bardzo mała różnica. I to nie uzasadnia tego, żeby swoje kwalifikacje podnosić. Pan premier Mateusz Morawiecki, ogłaszając na Twitterze te postanowienia, projekt w sprawie wzrostu płacy minimalnej, napisał, że jest to możliwe dzięki dobrej sytuacji i naprawie finansów publicznych, którą przeprowadził rząd PiS. Natomiast no jest to, mówiąc najdelikatniej, manipulacja, dlatego że przecież rząd nie podnosi wynagrodzenia minimalnego ze swoich pieniędzy, których w ogóle rząd nie ma, ale nie podnosi go także z pieniędzy budżetowych, tylko są to pieniądze przedsiębiorców, którzy będą musieli wyłożyć kasę nie tylko na te wynagrodzenia wyższe, ale również na wyższe składki, bo tutaj trzeba przypomnieć, że składki ZUS wszelkiego rodzaju są liczone w zależności od tego, jak taki poziom przeciętnego wynagrodzenia przewiduje GUS na kolejny rok. Jeżeli jest przewidziana podwyżka płacy minimalnej, no to automatycznie GUS też będzie przewidywał, że wyższe będzie przeciętne wynagrodzenie, bo to zawsze idzie ze sobą w parze. A to z kolei oznacza, że przedsiębiorcy będą musieli zapłacić jeszcze wyższe składki. Wszystko to będzie miało oczywiście również wpływ na inflację, podtrzymujący właśnie inflację na wyższym poziomie. Więc i zwiększenie deficytu, i zwiększenie płacy minimalnej, i zapowiedzi różnego rodzaju rozdawnictwa przedwyborczego niestety powodują, że sytuacja finansów Polski staje się coraz bardziej, moim zdaniem, może nie tyle rozpaczliwa, bo to na razie rozpacz jeszcze nie jest, ale staje się coraz bardziej ryzykowna. No i to, co kiedyś się wydawało tylko taką polityczną retoryką, czyli wariant grecki tak zwany, też jawi się jako niestety coraz bardziej realny.
Naszym ostatnim tematem jest temat kredytów we frankach szwajcarskich. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał w czwartek dwa wyroki w sprawach wytoczonych bankom przez konsumentów, którzy zaciągnęli właśnie kredyty denominowane we frankach szwajcarskich. Oba te wyroki są korzystne dla frankowiczów. TSUE uznał, że bank nie ma prawa żądać od konsumenta rekompensaty wykraczającej poza zwrot wypłaconego kapitału oraz że sądy mogą zażądać środek tymczasowy w postaci zawieszenia spłat raty kredytu w trakcie trwania procesu o ustalenie nieuczciwego charakteru warunków umowy. Czyli, panie redaktorze, co z tego wynika? Osoby, które właśnie zaciągnęły takie kredyty we frankach, teraz mogą odetchnąć i spać spokojnie, czy to jeszcze nie koniec i to jeszcze dużo się tutaj musi wydarzyć?
Przede wszystkim myślę, że problem jest generalnie rzecz biorąc nieznany dla słuchaczy, którzy mieszkają w Stanach Zjednoczonych, natomiast w Polsce zwłaszcza on wywołuje ogromne emocje. Mówiąc w największym skrócie, sprawa wygląda tak, że kilkanaście lat temu kredyty albo indeksowane do franka, albo denominowane we frankach, to były dwa takie rodzaje, były sposobem dla wielu ludzi nie tylko na to, żeby kredyt mieć trochę tańszy wówczas, ale również, żeby w ogóle mieć zdolność kredytową, bo banki tak manipulowały, dzisiaj to wychodzi, umowami i określaniem zdolności kredytowej, że wiele osób dowiadywało się, że nie ma tej zdolności w złotówkach, ale we frankach to już owszem. Dzisiaj wiemy, jak mówię, że była to pewnego rodzaju manipulacja. No i dotychczas takim ryzykiem dla osób, które postanowiły wejść na drogę sądową z bankiem, było właśnie to, że banki groziły, że będą pozywać z kolei swoich kredytobiorców za bezumowne korzystanie z kapitału. No i te pozwy rzeczywiście wpływały do sądów i one często opiewały na sumę nawet przekraczającą to, co kredytobiorca pożyczył z banku. Czyli to był pewnego rodzaju bicz. Natomiast teraz, kiedy ten wyrok zapadł i jasno zostało powiedziane, że mamy tutaj sprzeczność z jedną z unijnych dyrektyw, czyli to jest no wprost obowiązujący przepis i po prostu żaden sąd nie orzeknie w Polsce inaczej, to otworzyła się droga dla procesów właściwie już bezstresowych, można powiedzieć. No jedyny stres to może być taki, że to trochę będzie trwało, ale ten drugi wyrok dotyczący zabezpieczenie oznacza, że po prostu nie trzeba w trakcie trwania procesu płacić rat, o ile się ten kredyt już w złotówkach spłaciło. Więc ja myślę, że banki, które mają tak zwaną wysoką ekspozycję na kredyty frankowe, a wcześniej nie przeprowadziły ugód, no to na przykład w Polsce jest mBank chociażby, którego prezes teraz leje krokodyle łzy i mówi, że on żałuje, że wcześniej ugód nie zawierał, a był to akurat jeden z najbardziej upartych pod tym względem banków, te banki będą miały problem. Natomiast ja nie jestem zdania, wbrew opinii niektórych, że to grozi generalnie systemowi bankowemu. Nie, to grozi tym bankom, które właśnie mają tę tak zwaną wysoką ekspozycję na kredyty frankowe i które sobie z tym wcześniej nie poradziły, bo te banki w ostatniej chwili, czyli zaledwie pod koniec ubiegłego roku, zaczęły wreszcie pod wpływem rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego proponować swoim kredytobiorcom ugody, tylko że te ugody, zwłaszcza w świetle tych wyroków TSUE są już w tej chwili kompletnie nieatrakcyjne, bo one zawsze gdzieś tam są po środku. W ogóle wersja wyjściowa, którą bank proponuje, zwykle jest mocno niekorzystna dla klienta. No oczywiście tam bank trochę może ustąpić, ale pytanie ile. Natomiast w przypadku procesu większość tych osób po prostu ma zamkniętą kompletnie sprawę w momencie zakończenia takiego postępowania. No ewentualnie gdyby bank apelował, no to po drugiej instancji. Natomiast i to po prostu powoduje, że te ugody z bankiem się stają skrajnie nieatrakcyjne. Więc tak, to jest dobra wiadomość dla kredytobiorców. Oczywiście ja wiem, że wiele osób w Polsce się oburza, że w ten sposób kredytobiorcy tak zwani frankowi otrzymali praktycznie darmowy kredyt. Natomiast no to pretensje można mieć do państwa, bo to państwo przyznało sobie nadzór nad sektorem bankowym, sprawowała go wcześniej Komisja Nadzoru Bankowego, potem zmieniona w Komisję Nadzoru Finansowego i to państwo tutaj nie dopilnowało sprawy, natomiast nie sposób mieć pretensji do kredytobiorców.
I to już wszystko w dzisiejszym programie. Komentarz polityczny. Zachęcam do odwiedzania Twittera pana redaktora Warzechy, dlatego że tam mówię wiele więcej informacji, oczywiście też artykuły i tutaj materiały audiowizualne, a nasze powtórki programów można znaleźć na stronie polskieradio.com. Panie redaktorze, ja życzę panu miłego weekendu i do usłyszenia w przyszłym tygodniu.
Miłego weekendu panu i naszym słuchaczom również, do usłyszenia.
Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Redaktor Łukasz Warzecha zaprasza na komentarz polityczny w każdy piątek po godzinie 10 i 3 po południu. W programie informacje o aktualnych wydarzeniach ze świata polskiej polityki. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy.
Sponsorem jest
Goldstone Jewelry
oraz
Kancelaria Prawna Hanny Dąbrowskiej.
Polski jubiler Goldstone to sklep i pracownia jubilerska. Obrączki, pierścionki zaręczynowe, diamenty, naprawy i wyrób biżuterii z powierzonego materiału klienta. Wymiana baterii w zegarkach, najlepsze ceny w mieście. Goldstone Jewelry przy Austin i Irving Park w Chicago. 773-777-9485.
Kancelaria Prawna Hanny Dąbrowskiej służy pomocą prawną Polonii Amerykańskiej w sprawach spadkowych, nieruchomości sądowych i innych na terenie całej Polski. Zadzwoń 48 501 020 117 www.rphd.pl.
Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy.